Wojciech Suleciński, witam Państwa w kolejnej audycji Co za Historia. Dziś porozmawiamy o wydarzeniach z lata 1941 roku. No zaczniemy z pewnością od pogromu w Jedwabnym, ale też porozmawiamy w ogóle o tym dramatycznym momencie, w którym zarówno pojawiają się na wschodnich terenach dawnej Rzeczypospolitej i na terenach Związku Sowieckiego zajmowanych przez armię niemiecką pogromy organizowane przez miejscową ludność, ale także rozpoczyna się Holokaust, czyli zorganizowana zbrodnia na Żydach, przygotowywana i zorganizowana przez Niemców. O tym dzisiaj z moim gościem, profesor Grzegorz Berendt, Uniwersytet Gdański i Muzeum II Wojny Światowej. Panie profesorze, to zacznijmy od tego Jedwabnego. To była też jakby pewna dramatyczna historia, jeśli chodzi o polską historiografię, bo wywołała ona rzeczywiście pewnie na początku lat 2000 sporo dyskusji.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Tak, zbrodnie, które rozegrały się, zostały dokonane w lipcu, sierpniu 1941 roku na terenie między innymi Podlasia, były stosunkowo mało znane społeczeństwu polskiemu za sprawą takiej, a nie innej polityki historycznej realizowanej w Polsce Ludowej. Stąd ujawnienie faktów zaangażowania jakichś Polaków i innych miejscowych ludzi w działania antyżydowskie, w tym zbrodnie wymierzone w Żydów, no, wywołały szok, ponieważ pokolenia powojenne nie miały o tym zielonego pojęcia, może za wyjątkiem mieszkańców miejscowości, w których doszło do tych zbrodni, którzy mieli wiedzę z takiego przekazu rodzinno-sąsiedzkiego. Ale 30 kilka milionów ludzi w naszym kraju w roku 2000 nie miało zielonego pojęcia o tym, że w 26 miejscowościach na terenie Podlasia doszło do zbrodni, które udało się Niemcom uwikłać również niektórych miejscowych mieszkańców różnej narodowości i różnej świadomości, bo część z tych sprawców później zdecydowała się aplikować i to skutecznie o wpis na niemiecką listę narodowościową. Ale nie tylko ludzie czujący się Niemcami, również ludzie deklarujący narodowość polską czy inną, nominalnie chrześcijanie, w te zbrodnie się zaangażowali.
No dobrze, ale to powiem w ten sposób. Były takie dwa momenty, które wywołały szok i jednym z nich była kwestia zaangażowania lub nie strony niemieckiej w organizowanie tych zbrodni, bo odnoszę takie wrażenie, że taka narracja pod tytułem za frontem niemieckim idą też pogromy, ona była jakby znana historykom. Może nie dotyczyła Podlasia, dotyczyła na przykład krajów bałtyckich, prawda? Dotyczyła Ukrainy. Ale takie przekonanie, że niemieckim zbrodniom towarzyszyły też inspirowane w mniejszym lub większym stopniu przez Niemców zbrodnie organizowane przez miejscową ludność, to jakby wiedzieliśmy. Chodziło o to, że jeśli chodzi o to Jedwabne, że tamten element zaangażowania strony niemieckiej w tej szczególnie narracji z książki Sąsiedzi, ona była jakby to powiedzieć wyeliminowana. To był ten pierwszy szok, który się pojawił. No i drugim oczywiście była dyskusja na temat ilości ofiar. To też nie, przypomnijmy, że na ten temat się tam długo spierano. Choć odnoszę takie wrażenie, że dziś co do faktów, to my już właściwie się nie spieramy, bo znamy na przykład swoją wiedzę. Wiemy, że pewnych rzeczy żeśmy nie ustalili i to jest jakby już kwestia, która chyba jest kończąca te dyskusje.
To jest problem tak ważki i dotyczący tak dramatycznych wydarzeń, że będziemy wracać nieustannie do nich, tak jak do wielu innych wydarzeń z przeszłości. To jest kwestia ujawniania źródeł, które do tej pory pomijano z jakichś powodów, bo na przykład komuś badaczom, śledczym nie wpadło do głowy, aby w tym kierunku swoją uwagę zwrócić. Więc myślę, że my będziemy dążyć do, jak gdyby będziemy w sytuacji, gdzie pewne fakty i nowe źródła będą dochodzić. Natomiast dzięki badaniom archeologicznym, które szczęśliwie, choć w szczątkowej absolutnie formie, zakresie udało się przeprowadzić w maju, czerwcu 2001 roku w Jedwabnym, no zdołano zweryfikować liczby ofiar, te wcześniejsze przekazy świadków wyolbrzymione, też i powojenne wyolbrzymione, zostały kilkakrotnie zredukowane. Natomiast co do istoty sposobu dokonania zbrodni w Jedwabnem, no tutaj jakichś istotnych nowości to nie dało. Potwierdzono, że większość ofiar zginęła w wyniku spalenia w obrębie stodoły na przedmieściach Jedwabnego, aczkolwiek dziś nadal toczymy spór o to, kto i kiedy użył broni palnej w Jedwabnym. Najnowsza praca, która tego dotyczy, w swojej w jednym z obszernych rozdziałów, no zajmuje się analizą łusek z broni niemieckiej znalezionych właśnie w obrębie owej stodoły, kilkadziesiąt łusek, i też ze wskazaniem, że broń, z której strzelano, była w użyciu niemieckich formacji latem 1941 roku. Natomiast w Jedwabnym i w innych miejscach, gdzie te zbrodnie miały miejsce, nie przeprowadzono ekshumacji z takim badaniem wnętrza do głębi jam grzebalnych. W związku z tym nie wiemy, czy wśród zachowanych szczątków są jeszcze jakieś elementy. Ale mówię, te badania były bardzo ważne, bo panie redaktorze, zastanówmy się, na jakim poziomie wiedzy bylibyśmy, gdyby śledcze i naukowcy, i archeolodzy, między innymi z Torunia, nie przeprowadzili tych badań sondażowych, archeologicznych wiosną, wczesnym latem 2001 roku. No bylibyśmy tylko na poziomie zeznań świadków, często sprzecznych, często niepełnych i mylących. Także to, że ktoś podjął ten trud i ryzyko też wejścia w pewną konfrontację z ludźmi, którzy twierdzili, że w ogóle nie powinno być żadnych prac odkrywkowych, no pchnął nas dalej w kwestii ustalania. Ja osobiście jestem zwolennikiem, aby te prace były realizowane. Dla mnie niewystarczająco zbadany jest wątek obecności, aktywności żandarmerii polowej, bo był to jeszcze teren znajdujący się pod zarządem wojskowym. Administracja cywilna z taką, nazwijmy to, cywilną żandarmerią i policją jest wprowadzana na te tereny naszych kresów, wcześniej okupowane przez Sowietów, dopiero po 17 lipca 1941 roku, a wcześniej tam są, tam jest wojsko, tam jest żandarmeria polowa, tam są mobilne komanda Policji Bezpieczeństwa i bataliony policyjne, takie zgrupowane, które wykonują rozkazy wydane wiosną 1941 roku o eliminacji elementu niebezpiecznego. I tam literalnie w tych rozkazach wymieniono, jakie kategorie z osób zatrzymanych mają być eksterminowane. Wymienia się funkcjonariuszy partyjnych, oficerów politycznych Armii Czerwonej i spośród narodowości Żydów, jako przedstawionych jako swoiste zaplecze bolszewizmu. I z tymi wskazaniami wojsko oraz oddziały specjalnego przeznaczenia niemieckie ruszają na wschód, plus w przypadku oddziału specjalnego przeznaczenia, i tu mam zachowane dokumenty od połowy czerwca po 2 lipca, wydane przez Reinharda Heydricha, zalecające popieranie i wzniecanie tak zwanych akcji samooczyszczających. I fakt, że tak potwornych zbrodni przy wszystkich antagonizmach, które występowały na tych terenach pogranicznych, mieszanych, nie było w 19 roku, w 20 roku, w 30, w 39 roku, no wiąże ową inicjatywę niemiecką i plany strategiczne Niemców z tym, co się zaczyna dziać. I też mamy w dokumentach norymberskich takie pismo z połowy sierpnia 1941 roku, w którym zaleca się pacyfikowanie owych akcji samooczyszczających, szczególnie jeżeli one przyjmują postać tylko czystego rabunku. Czyli tam, gdzie mamy rodzaj takiego klasycznego pogromu, gdzie tłuszcza rzuca się na jakąś część swoich sąsiadów, niektórzy giną, kobiety są gwałcone, ludzi się bije, ale w dużej części również rabuje się ich mienie, no to jest wskazanie, jeżeli to przyjmuje taką postać, to należy to pacyfikować. I ja, zajmując się zachodnim Polesiem, mam przykłady sytuacji, w której jeżeli dochodzi do takich, doszło do takich sytuacji, to Niemcy pojawiają się i stawiają pod ścianę sprawców. Tak? Bo to już wychodzi poza scenariusz, który oni przewidzieli. To miało się rozgrywać w ramach przez nich wyznaczonych, przez nich ustalonych, a nie iść niejako na żywioł, nazwijmy to.
No dobrze, ale to w takim razie porozmawiamy o tym tle historycznym. Mhm. Z jednej strony rzeczywiście nastroje antysemickie w Europie Środkowo-Wschodniej, w Polsce od końca XIX wieku przybierają pewien określony kształt, który z całą pewnością obowiązuje w tym roku 41. Ale wiele też zmieniają wydarzenia roku 39 i okres okupacji sowieckiej. Co do tego nie ma wątpliwości, że pojawia się ta zbitka Żydokomuna i ona nie jest tylko i wyłącznie tworem niemieckiej propagandy. Ona także, jak rozumiem, funkcjonuje w szerokich warstwach społecznych. Czy ja się mylę?
Ale ja bym się nie zgodził z panem, że powiedzmy wydarzenia czy nastroje antysemickie z okresu przed 41 rokiem, czy przed 39 rokiem, są podobne do tego, co się dzieje w momencie wkroczenia Niemców, bo nie poda mi pan żadnego przykładu sytuacji, czy z 19 roku, czy z 20 roku, kiedy to jakiś oddział wojska zapędza 300, 500 czy więcej osób do synagogi, czy do stodoły, pali tych ludzi żywcem albo podejmuje się eksterminacji wszystkich Żydów zatrzymanych w jakiejś miejscowości. Takich sytuacji po prostu nie było. Tymczasem dochodzimy do ekstremum, gdzie w 1938 roku w środku niemieckich miast pali się sto kilkadziesiąt synagog, gdzie tysiące Żydów wygania się na place, ulice, każe im wyskubywać jakieś trawki, jakieś chwasty drobne z pomiędzy kostek bruku. I potem ten ogień jest przeniesiony w 1939 roku na teren okupowanej Polski. Ja przypomnę, że tylko na terenach wcielonych do Rzeszy to jest około 90 tysięcy kilometrów kwadratowych polskiego terytorium, połowa żydowskich domów modlitwy jest spalona, wysadzona, rozebrana w przeciągu kilku pierwszych tygodni okupacji niemieckiej. Te zniszczenia są też tak na terenie tak zwanego generalnego gubernatorstwa, czy objętego później generalnym gubernatorstwem, ale ta pożoga staje się faktem dopiero z przyjściem oddziałów, których fizjonomię ideową i żarliwość ludobójczą podsycają narodowi socjaliści z NSDAP. To oni wyznaczali kierunki. Czegoś tak potwornego po prostu wcześniej Europa nie znała przy wszystkich nacjonalizmach, antagonizmach, przybierających również postać agresji fizycznej, tak? Starć między przedstawicielami różnych formacji. Dopiero ten czynnik ideowy i sprawczy i organizacyjny powoduje, że na terenie między innymi Polski dochodzi do wydarzeń absolutnie bezprecedensowych. Także ja też w kontekście tych zbrodni na Podlasiu zwracam uwagę na tragedię z 27 czerwca 1941 roku, kiedy to batalion policyjny, 309 batalion policyjny, krótko po zajęciu miasta przez siły niemieckie, rozpoczyna rodzaj nagonki, wypędzania nastolatków i mężczyzn żydowskich. W części ludzie ci są mordowani w domach, na ulicach, a około 800 osób zapędzono do głównej synagogi i spalono ich żywcem. Ja mam taki wstrząsający opis przygotowany przez Szymona Dattnera, który żył w Białymstoku, którego żona i córki opiekowały się rannymi żołnierzami sowieckimi w ciągu tych 5 dni od 22 do 27 czerwca. I my czytamy u Dattnera, on, jak opowiadał mi człowiek, który go znał, bo był z nim razem w partyzance, Dattner cały czas coś notował. Co usłyszał, to spisywał i stał się jednym, powiedzmy, z najważniejszych znawców zagłady Holokaustu na terenie Podlasia. I opisując ten krwawy piątek, przerażający piątek w Białymstoku, 27 czerwca, pisze, co się działo pod synagogą. Ci, którzy próbują wyrwać się z ognia, zostają okrutnie pobici przez morderców i z powrotem wrzuceni do środka. Przez wejście wydostają się gęste kłęby dymu. Niektórzy nie chcą wchodzić. Celując z karabinów, mordercy rozkazują, by jeden drugiego wrzucał do ognia. Są tacy, którzy nie wypełniają rozkazu. Tych zabija się na miejscu. Inni to robią. Żydzi wrzucają martwych i żywych Żydów w ogień po to, by w końcu zostać samemu zabitym. Całe podwórze synagogi to jeden wielki ogień i jeden wielki krzyk. To jest po prostu coś niebywałego, do czego ci ludobójcy byli w stanie zmusić miejscowych ludzi. Dattner wcześniej w tym swoim tekście opisuje, że uczestnicy, sprawcy od samego rana zaczęli pić wódkę, więc oni tam w jakimś pijackim amoku krążą po tym mieście, szukając, tropiąc ofiary. Szacuje się, że tylko tego jednego dnia, pierwszego dnia okupacji niemieckiej w Białymstoku, w różnych miejscach, ale przede wszystkim w owej synagodze, zamordowano do 2000 osób. I ten swoisty modus operandi jest później roznoszony po okolicy. My tego mechanizmu przepływu informacji między 27 czerwca a Radziłowem 7 lipca, a Jedwabnym 10 lipca, a Tykocinem koniec sierpnia, my do końca nie mamy prześledzone, jak te informacje o tych zbrodniach, o tym, co się dzieje, się dokonały.
Ale czy to pana zdaniem, panie profesorze, jest tak, że miejscowa Polska, czasami nie Polska, jak mówimy, czyli taka aspirująca do bycia Niemcami ludność, chcąc się przypodobać nowym okupantom, organizuje pogromy, bo słyszało, że w Białymstoku mordują Żydów?
W różnych tych miejscowościach inspiratorzy, którymi niewątpliwie byli członkowie niemieckich formacji policyjnych różnych, przede wszystkim Policji Bezpieczeństwa, znajdują się w tych miejscowościach ludzie tam mieszkający przed 22 czerwca 1941 roku, którzy z sobie znanych powodów, bo motywy podawane czy formułowane później, zwłaszcza po wojnie, mogą odpowiadać rzeczywistości, a może nie odpowiadają.
Tutaj przypomnijmy, że jeśli chodzi o te wydarzenia, to mamy zapisy procesu lat 49-50, który toczono jakby przed PRL-owskim sądem, w którym były zbierane między innymi te zeznania.
Tak, a później jeszcze kolejne śledztwo na przełomie lat 60. i 70. I tu jest o tyle trzeba uważać, no bo ludzie, którzy byli sprawcami, albo którzy byli nie byli sprawcami, ale byli oskarżeni, podejrzeni, przyjmują pewne postawy obronne i tworzą narracje i zeznania, o ile są w stanie to zrobić, aby się ratować. Bo oskarżenie, uczestnictwo w tak potwornej zbrodni w ówczesnych realiach mogło doprowadzić na szafot. Tak? Więc, natomiast gdy mówimy o tych motywach, zgodzę się z panem, że u części tych ludzi głęboka niechęć idąca wręcz w nienawiść do Żydów mogła być motywem. U innych osobista krzywda doznana w okresie okupacji sowieckiej, wiązana z jakimiś kolaborantami narodowości żydowskiej. Jeszcze inni być może nie wiedzieli, do pewnego momentu przynajmniej, w którym kierunku Niemcy zmierzają, co ma być końcem, tą kropką przy działaniach inicjowanych przez Niemców. Ale niezależnie od wszystkich tych motywów, to nic nie wyjaśnia potworności zbrodni polegających na tym, że w Radziłowie, w Wąsoszu, w Goniądzu miejscowi ludzie mordują nie na przykład sprawców donosów, czy wręcz funkcjonariuszy Milicji Czerwonej czy NKWD, ale po prostu mordują setki bezbronnych kobiet, dzieci, starców nie mających nic wspólnego. To trudno wyjaśnić, bo ja powiedziałbym tak, czy w 1939 roku, czy w innych momentach, to na ogół była sytuacja taka, że ktoś mający poczucie krzywdy za doznane represje uderzał w konkretne osoby. To nie było tak, że w 1939 roku dawni komuniści, mszcząc się za represje z okresu Polski, urządzali pogrom całej ludności żydowskiej, zapędzając kilkuset Polaków właśnie, aby ich wymordować. Nie, te uderzenia spadały na policjanta, sędziego, strażnika leśnego. Niejako można powiedzieć punktowo, a ten ogół polski nadal na tych anektowanych przez Sowietów terenach funkcjonował. A tutaj mamy do czynienia z sytuacjami bezprecedensowymi, gdzie odpowiedzialność jest zrzucona na setki, a w sumie kilka tysięcy ludzi, gdy weźmiemy te 26 miejscowości, bez wykazania indywidualnej winy. Tego po prostu nie da się usprawiedliwić, a nawet wyjaśnić, bo to jest czymś bezprecedensowym, zbrodnią bezprecedensową. Także ci ludzie ściągnęli na siebie winę, zbrodnię i potępienie po wsze czasy.
Przypominam, że profesor Grzegorz Berendt jest dzisiaj moim rozmówcą. Rozmawiamy o pogromie w Jedwabnym i o podobnych pogromach na Podlasiu w lecie 1941 roku. Porozmawiamy też o jakby zaczynie Holokaustu, bo te wydarzenia lata 1941 roku z całą pewnością czymś takim są. No i po krótkiej przerwie do tego właśnie tematu przejdziemy. Witam Państwa ponownie, Wojciech Suleciński. Przypominam, że dziś rozmawiamy o zbrodniach na Żydach w lecie 1941 roku. Moim rozmówcą jest profesor Grzegorz Berendt. Rozmawialiśmy o Jedwabnym i podobnych pogromach, które odbyły się na Podlasiu w lecie 1941 roku. Mówiliśmy też oczywiście o tym, że wpisuje się to w po pierwsze taką falę pogromów, która idzie za frontem niemieckim przesuwającym się na wschód. No i też wpisuje się w pewną politykę niemiecką, która od 22 czerwca 1941 roku właściwie inicjuje coś, co byśmy określili jako pierwszy etap Holokaustu.
Bez wątpienia tak. Do tej pory niemiecka polityka antyżydowska sprowadzała się do wypędzania Żydów z terenów kontrolowanych przez III Rzeszę, rabowania ich, względnie eksploatowania ich sił żywych tak długo, jak jeszcze znajdują się na terenie zależnym. Jeżeli Żydzi ginęli, to stosunkowo, biorąc pod uwagę późniejsze wydarzenia, stosunkowo niewielka ich liczba została zamordowana, zastrzelona czy zagazowana, zamordowana w inny sposób przed 22 czerwca 1941 roku. Fakty mówią o tym, że większość śmiertelnych ofiar z tego grona to są ludzie, którzy zmarli z powodu warunków stworzonych im przez władze niemieckie, czy im stworzonych w miejscach przeznaczonych dla Żydów. Tysiące Żydów umarło już chociażby w getcie warszawskim od listopada 1940 roku do lata 1941 roku, a przypomnę, że z powodu epidemii, głodu w tym największym getcie na terenie okupowanej Europy zmarło 100 tysięcy osób. 1/4 więźniów getta warszawskiego nie zginęła od kul i gazu. Zginęła z powodu chorób. I 22 czerwca 1941 roku otwiera ten etap, gdy Niemcy rezygnują, Niemcy Adolfa Hitlera rezygnują z realizacji koncepcji ewakuacyjnych, koncentracji Żydów, czy to najpierw na terenie wschodniej Polski, czy to za Uralem, a w końcu lipca Hermann Göring, który też miał pewną gestię w kwestiach żydowskich, wydał polecenie Heydrichowi, szefowi Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy, aby przygotował Gesamtlösung der Judenfrage, całościowy plan rozwiązania kwestii żydowskiej z wyraźnym wskazaniem, że nasze koncepcje o ewakuacji no niestety nie będą mogły być w krótkim czasie zrealizowane. W związku z tym trzeba szukać nowych metod. I Reinhard Heydrich przez kolejny rok, aż do zamachu, ale później też jego następcy, przygotowuje od strony planistycznej, organizacyjnej owe rozwiązanie, które on zresztą przemianuje z całościowego rozwiązania na ostateczne rozwiązanie. I my, interesując się historią, na ogół znamy ten drugi termin, Endlösung, ale gdzieś ta koncepcja ludobójcza, zabicia wszystkich Żydów, których Trzecia Rzesza ogarnie swoją władzą, pojawia się w lipcu 1941 roku, proszę zauważyć, pół roku przed osławioną konferencją w Wannsee, gdzie kilkunastu wysokich rangą urzędników państwa niemieckiego zostało poinformowanych, że te kwestie, kwestia żydowska tak zwana, zostanie rozwiązana przez wymordowanie Żydów. A o tym, w którym kierunku to wszystko zmierza, część przynajmniej tych urzędników wiedziała wcześniej, ponieważ z dziennika urzędowego Hansa Franka wiemy, że podczas narady tego Bonzy skierowanego do Warszawy, do Krakowa, on instruował swoich podwładnych, urzędników i oficerów formacji policyjnych, że już wkrótce będzie miała miejsce narada, podczas której zostaniemy poinformowani co do szczegółów. A więc na kilka tygodni przed Wannsee Hans Frank już wiedział, jakiego typu rozwiązania mają być wprowadzone. Też latem 1941 roku dochodzi do sytuacji, gdy Hitler nakazuje na przykład przekierowanie części morderców zaangażowanych w uśmiercanie osób nerwowo i psychicznie chorych w ramach akcji T4 w sierpniu 1941 roku i oni są skierowani właśnie do dyspozycji Odilo Globocnika i Heydricha i znajdujemy ich wśród tych, którzy zbudowali ośrodki zagłady natychmiastowej na terenie generalnego gubernatorstwa. Nie tylko, bo przecież Chełmno nad Nerem było na terenach wcielonych do Rzeszy. Tak, Sobibór, Bełżec, Treblinka w generalnym gubernatorstwie. Ale miejsce, które stało się największym cmentarzyskiem, miejsce największej kaźni, Auschwitz, przecież również znajdowało się formalnie na terenie Rzeszy Niemieckiej. Czyli to lato 1941 roku jest kluczowe dla procesu przejścia od eliminacji Żydów poprzez wypędzenie, rabunek, eksterminację pośrednią. To nawet Philip Friedman chyba nazwał chłodną eksterminacją. Do przejścia do eksterminacji środkami bezpośrednimi.
No i ja tutaj chyba trochę naszym słuchaczom wyjaśnię, że to, co pan profesor przedstawił, czyli taką konstrukcję poszlakową, wynika z faktu, że my nie dysponujemy tak naprawdę takim prostym dokumentem, który podpisany przez Hitlera i innych nazistowskich przywódców pokazał nam ten moment startu Holokaustu. I chyba, jak się wydaje, taki dokument nigdy nie powstał, czy też się nie zachował.
Panie redaktorze, nie odnaleziono dokumentu podpisanego ręką Hitlera. Natomiast te daty czy dokumenty, o których ja wspominam, jednak przy wszystkich działaniach zmierzających do zniszczenia dowodów nie dały tego zakładanego rezultatu i część dokumentacji ideowej i wykonawczej związanej z Holokaustem, z ludobójstwem przetrwała upadek III Rzeszy. I te dokumenty były już często upubliczniane podczas głównego procesu norymberskiego, a drukiem ukazały się już w 1946-1947 roku. Ja w części odwołuję się do dokumentów, które znam z takiej potężnej kolekcji dostępnej w internecie, materiałów dowodowych z głównego procesu norymberskiego. Także nie jest tak, że nie mamy zachowanych dokumentów. Nie mamy tylko dokumentu podpisanego przez Hitlera. Wiemy o tym, jak on instruował swoich podwładnych, rozmawiając z Himmlerem, Göringiem, Heydrichem, Rosenbergiem, Alfredem Rosenbergiem i innymi, bo oni zeznawali albo zapisywali to w swoich dziennikach prywatnych czy urzędowych. Stąd mamy podstawy, aby decyzję o ludobójstwie wiązać wprost z osobą Adolfa Hitlera.
Ja chcę też zwrócić uwagę na jeden wątek. Otóż III Rzesza miała przedziwną zupełnie strukturę wewnętrzną. Znaczy nie była tworem, który powtarzałby model scentralizowanego państwa, mówiąc najkrócej, czyli struktury partyjne, struktury konkurencyjnych różnych struktur wojskowo-policyjnych plus ta państwowa struktura odziedziczona po państwie niemieckim, rozumiem, często ze sobą nie współdziałały w sposób hierarchiczny.
Tak, ale różnice w realizowanej polityce w tej dziedzinie, o której mówimy dzisiaj, czy przy tym zagadnieniu, o którym mówimy dzisiaj, dotyczą metody, czasu, miejsca, a nie sytuacji, w której któryś z bonzów berlińskich, bądź też delegowanych do organizowania aparatu okupacyjnego, powiedziałbym, ja tego zadania, tych zadań nie wykonam. Różnice dotyczą tygodni. Na przykład teren, którym się interesuje, zachodnie Polesie, na tym obszarze wszystkie getta i obozy zostały zlikwidowane do 2 listopada 1942 roku. Ale już związane historycznie z tym obszarem kilka miasteczek dalej, wcielonych do okręgu Białystok w styczniu. Ale różnica na tym polega. tutaj do początku listopada, a tu w końcu stycznia, na początku lutego. Niektóre getta i obozy na terenach okupowanych utrzymano nawet do początku 1944 roku, ale jeżeli ktoś się uratował z nich, to tylko i wyłącznie dlatego, że wiedząc, rozumiejąc nieuchronność śmierci, uciekł. Los tych ludzi był przesądzony i nie jest nam znany żaden dokument podpisany, czy to przez Hansa Franka, czy Erycha Kocha, czy Wilhelma Kubę, czy innych właśnie tych organizatorów okupacji, którzy by oponowali w Berlinie przeciwko decyzjom podjętym przez Hitlera, Geringa, Himmlera, a później przypieczętowanym tym posiedzeniem organizacyjnym z 20 stycznia 1942 roku. A więc cała rywalizacja między tymi panami, spory kompetencyjne między Rosenbergiem, który aspirował do tego, aby być główną postacią decydującą o sposobie okupowania terenów odebranych Sowietom, a na przykład Himmlerem, który początkowo miał tylko władzę policyjną na tym obszarze, to nie zmienia koniec końcem sytuacji, że gdy przychodził sygnał, przechodzimy do następnego etapu, następnych form, oni jak jeden mąż wydawali stosowne rozkazy, a potem wysyłali do swoich przełożonych raporty, ile to osób różnie określanych, rabusie, wspierający partyzantów, bandyci, eksterminowano w okresie sprawozdawczym i wiemy z tej zachowanej dokumentacji, że oni prowadzili zabójczo, szokująco dokładną statystykę co do osoby. Oni raportowali co do osoby. To nie są liczby w zaokrągleniu, tylko na przykład zachowane te skrawki dowodów, dokumentacji ludobójczej mówią, w miejscowości tej zabito 648 osób, czy wprost 648 Żydów, z wyszczególnionym kobiet tyle, mężczyzn tyle, dzieci do 14 lat tyle, a tyle. I te sumy, te słupki się zgadzają. Oni w 1944, być może w 1945 roku starali się spalić, zniszczyć te dokumenty. Natomiast nie wszystkie przepadły. Część zachowało się w jakichś odpisach. No, spośród 15 uczestników konferencji w Wannsee każdy dostał kilkunastostronicowy materiał o tym, co jest zadaniem akcji ludobójczej. Ale znamy tylko jedną kopię, czyli ktoś o tej swojej kopii zapomniał, albo może ten człowiek zginął, albo może umarł i zachowała się w segregatorze. 14 innych pamiętało. Tak? I nie zostawili tych dowodów.
Panie profesorze, na koniec chcę spytać o wątek, który właściwie trochę, jakby to powiedzieć, od którego żeśmy trochę zaczynali. Ale on jest też ciekawy, dlatego że szczególnie już jakby w dzisiejszych czasach często podkreśla się kwestię udziału przedstawicieli tych narodów podbitych w Holokauście w różnej roli. I już teraz nie mówimy o pogromach, ale mówimy na przykład o siłach policyjnych werbowanych na wschodzie. Czy pana zdaniem to jest taki rodzaj powojennej próby przerzucenia odpowiedzialności? Czy to była po prostu czysto techniczna kwestia, że wygodnie było używać tych sił werbowanych wśród ludności podbitej do tych zadań? Co było tak naprawdę przyczyną zaangażowania ze strony właśnie nazistów, tych ludów podbitych do tego zadania?
Ale tu wchodzimy na poziom semantyki. Co kryje się pod pojęciem przedstawiciel? Poseł jest moim przedstawicielem, bo go wybieram.
To prawda.
Kto wybierał tych sprawców z
Kto werbował do policji ukraińskiej i kto za to odpowiadał?
Tak, społeczności lokalne ich delegowały? Nie. Ci ludzie, kierując się swoimi motywami, szli do tych formacji, najpierw doraźnych, a później już stałych, kolaboracyjnych i wykonywali tam rozkazy. Inna jest sytuacja na terenie okupowanej Polski, gdy ta rekrutacja współsprawców odbywała się z inicjatywy władz okupacyjnych, bo to oni decydowali ilu, jak uzbrojeni, w jakich formacjach, jakie struktury podległości, o nadzorze, o skali nadzoru nad kolaborantami, zabójcami. Inna sytuacja w części innych krajów europejskich, gdzie rządy sojusznicze delegowały swoich funkcjonariuszy i żołnierzy. I Rumunii przede wszystkim, Węgrzy czy Słowacy z poziomu zależnych, ale formalnie suwerennych państw włączyli się w akcję eksterminacji własnych obywateli albo mieszkańców ziem, które zajmowali jako sojusznicy. Ja tu jeszcze dodam taką rzecz, która nam umknęła. Otóż, jeżeli mówi pan o tym, że nie ma dokumentu podpisanego ręką Hitlera, ale mamy cały pakiet przemówień pana Adolfa Hitlera, w którym on raz po raz mówi: wina za ten kataklizm spoczywa na międzynarodowym żydostwie i za to zostaną oni zniszczeni, wyeliminowani. I teraz, co znaczy wyeliminowani, zniszczeni? I pod tym podpisuje się pan Adolf Hitler. A co do wątku właśnie owego zaangażowania. Jednak tutaj, spotykając się w polskim radio, musimy powtarzać, że na żadnym poziomie instytucjonalnym struktur podziemnych i polskich władz na wychodźstwie ani na moment nie było przyzwolenia i akceptacji dla antyżydowskiej polityki realizowanej od 1 września 1939 przez niemieckie władze okupacyjne. Ci spośród naszych obywateli, którzy przyłożyli się do tej polityki, ponoszą za to odpowiedzialność, wręcz powinni być nazwani, napiętnowani, jeżeli nie zostali odpowiednio ukarani w przeszłości. Ale to nie jest odpowiedzialność polskiego państwa podziemnego, to nie jest odpowiedzialność polskich władz na uchodźstwie, ale indywidualna odpowiedzialność tych właśnie ludzi, których nazwiska w części znamy, takich jak pan Bardoń, który był tłumaczem Niemców w Jedwabnym, czy jak pan Marian Karola, który też ich wspomagał, a później został przez nich mianowany takim, nazwijmy to, okupacyjnym burmistrzem. Oni 10 lipca w 1941 roku są tylko, używając kolokwialnego określenia, drobnymi pomagierami, natomiast za te, w cudzysłowie, zasługi dla Niemców później są wyniesieni na poziom Bardoń żandarma, a Karolak na poziom burmistrza. I mamy tysiące takich właśnie ludzi, którzy przyłożyli rękę, szkodząc swoim współobywatelom. To lekkie określenie, eufemizm, miejscami uczestnicząc w zbrodni, tak jak w Jedwabnym.
Bardzo jeszcze raz dziękuję. Profesor Grzegorz Berendt był moim dzisiejszym rozmówcą. Bardzo dziękuję państwu za tę smutną i dramatyczną rozmowę, ale myślę, że potrzebną. Bardzo jeszcze raz dziękuję.
Dziękuję bardzo.